Rozdział pierwszy. Nocna wizyta. Raoul de Venac, spędziwszy wieczór w teatrze, wrócił do domu i zatrzymał się na chwilę przed lustrem w sieni, by nie bez satysfakcji spojrzeć na swą postać, odzianą w dopasowany strój od dobrego krawca, szerokie ramiona, znamionujący niepospolitą siłę muskularny tors pod białym plastronem. Wyposażenie sieni i jej skromne rozmiary wskazywały, iż jest ona przedsionkiem jednej z tych wygodnych garsonier, urządzonych luksusowo, lecz w najlepszym guście, przez kogoś, kto ma zwyczaj zaspokajać swe najkosztowniejsze fantazje i posiada środki po temu. Raoul cieszył się z góry na przyjemne chwile, gdy jak co wieczór rozkoszował się smakiem dymu papierosa, rozsiadłszy się w wygodnym fotelu, sącząc z kieliszka trunek, który nazywał swym wieczornym aperitifem. Tak właśnie odpoczywał. Takiego stanu umysłu potrzebował, by uwolnić się od wszystkich przykrych myśli. Poddając się leniwemu rozmarzeniu, w którym przewijały się wspomnienia minionego dnia i niejasne jeszcze projekty na dzień następny. Miał już nacisnąć klamkę, gdy nagle znieruchomiał. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że oto nie on zapalił światło w sieni, bowiem gdy przybył, wszystkie trzy żarówki żerandola jarzyły się już potrójnym światłem. Dziwna rzecz, rzekł do siebie. A przecież nikogo nie mogło tu być po moim wyjściu, bowiem służba ma wychodne. Czyżbym nie zgasił światła wychodząc? De Venac należał do ludzi, którym nic nie umyka. Nie tracił jednak czasu na szukanie rozwiązań nieistotnych zagadek, jakie stawia przed nami los, a które prędzej czy później zwykle same się wyjaśniają w całkiem naturalny sposób. Sami tworzymy tajemnice, które nie dają nam spokoju, powiadał. Życie jest o wiele mniej skomplikowane, niż się nam wszystkim wydaje i samo potrafi rozwikłać najbardziej na pozór pokrętne okoliczności. I rzeczywiście, gdy wszedł do gabinetu, nie był zbytnio zaskoczony, widząc młodą kobietę opartą o stolik. — Wielki Boże! — zawołał. — Cóż za cudny widok! — Cudny widok! — podobnie jak w sieni, tu również pozapalał wszystkie lampy, przekładając zapewne światłość nad ciemności. Raoul mógł więc przyglądać się dowoli ślicznej twarzyczce otoczonej jasnymi puklami włosów, szczupłej i proporcjonalnej sylwetce, dość wysokiej i odzianej w sukienkę o lekko już niemodnym kroju. W oczach dziewczyny widniał niepokój, na jej twarzy malowało się zmieszanie. Jako że kobiety zawsze obdarzały go swymi względami, Raoul de Venac był dość pochlebnego mniemania o sobie. Toteż przyjął od razu, że szczęście mu sprzyja i przystał zrazu na nową przygodę, jak w przeszłości na wiele innych podobnych, choć czasem wcale o nie nie zabiegał. — Nie znam pani, prawda? — odezwał się z uśmiechem. — Chyba nigdy jeszcze pani nie widziałem. Skinieniem głowy upewniła go, iż rzeczywiście nie mylił się. — Ale jak u licha się tu pani znalazła? Pokazała mu klucz. Zawołał. Jak żywo! Ma pani klucz do mojego mieszkania. To staje się naprawdę zabawne. Coraz mocniej był przekonany, że nie wiedząc o tym, pozyskał sobie życzliwość pięknej młodej damy, która zjawiła się u niego jako łatwa zdobycz, chciwa nowych przeżyć i gotowa dać się uwieść. Podszedł więc do niej, jak zwykle w takich sytuacjach pewien siebie, zdecydowany nie pozwolić, by ominęła go okazja przedstawiająca się w tak kuszących kształtach. Jednak wbrew wszelkim oczekiwaniom dziewczyna cofnęła się o krok, wyciągając ramiona przed siebie, jakby chciała go odepchnąć. — Proszę się nie zbliżać. Zabraniam panu. Pan nie ma prawa. Na jej twarzy malowało się takie przerażenie, że przez moment czuł się zupełnie zdezorientowany. W następnej chwili nieznajoma zaczęła się śmiać i płakać jednocześnie, drżąc przy tym konwulsyjnie. Przemówił do niej łagodnym tonem. — Bardzo proszę, niech się pani uspokoi. Nie zrobię pani nic złego. Przecież nie przyszła tu pani, aby mnie okraść, prawda? Ani żeby pozbawić mnie życia strzałem z rewolweru. Dlaczegoż w takim razie miałbym panią skrzywdzić? — No już, dobrze, dobrze. Proszę mi opowiedzieć, czego pani sobie ode mnie życzy. Usiłując zapanować nad sobą, wyszeptała: — Chcę pana prosić o pomoc. Ależ ja nie zajmuję się niesieniem pomocy. Mówiono mi, że i owszem, i że wszystko, czego się pan podejmie, kończy się powodzeniem. Do licha, przypisuje mi pani zaiste niezwykłe cechy. A czy jeśli spróbuję wziąć panią w ramiona, również czeka mnie powodzenie? Proszę tylko pomyśleć. Kobieta o pierwszej nad ranem u samotnego mężczyzny, kobieta tak ładna jak pani, ujmująca, proszę przyznać, że nie narażając się na posądzenie o próżność, mógłbym sobie wyobrażać. Znów zbliżył się ku niej, tym razem nie zaprotestowała. Wziął ją za rękę, którą pochwycił obiema dłońmi. Pogładził jej nadgarstek i obnażone przedramię. Nagle wydało mu się, że jeśli przyciągnie ją do siebie, być może nie zostanie odepchnięty. Czując lekki zawrót głowy, spróbował, bardzo delikatnie objąwszy ją w talii. Jednak w tej samej chwili ujrzał z bliska jej przepełnione lękiem oczy i tak nieszczęśliwy, błagalny wyraz twarzy, że z miejsca się opamiętał. Proszę mi wybaczyć. Chodzi zapewne o pani męża. Nie, nie jestem zamężna, odpowiedziała półgłosem i dodała zaraz. Tak, wiem, takie zachowanie. O tak, późnej porze, nic dziwnego, że wprowadziłam pana w błąd. A owszem, i to bardzo skutecznie, rzucił żartobliwym tonem. Gdy mija północ, zaczynam myśleć o kobietach w całkiem inny sposób. To też zdarza mi się, że sobie wyobrażam rzeczy absurdalne i zachowuję się bez krzty delikatności. Raz jeszcze proszę o wybaczenie. Postąpiłem źle. Czy to wystarczy? Nie ma pani mi za złe tego? Nie, odparła. Mój Boże, jaka pani jest urocza. I jaka to szkoda, że przyszła pani z powodu innego niż sądziłem. Mam więc rozumieć, że odwiedziny pani mają podobny charakter jak wizyty owych niezliczonych gości zjawiających się o różnych porach dnia i nocy w siedzibie Sherlocka Holmesa przy Baker Street. W takim razie proszę mówić i udzielić mi wszystkich niezbędnych wyjaśnień. Zapewniam panią o moim oddaniu i zamieniam się w słuch. Przysunął jej fotel. Choć pełna uszanowania grzeczność Raula i jego dobry humor przywróciły jej pewność siebie, wciąż była bardzo blada. Jej usta o wdzięcznym rysunku i świeże jak usta dziecka wciąż jeszcze chwilami drżały, ale w oczach pojawiła się ufność. Proszę mi wybaczyć, powiedziała niepewnym głosem. Być może postępuję nierozsądnie, ale jednak wiem, są takie rzeczy niezrozumiałe, niepojęte i inne, które jeszcze się zdarzą, a których się lękam. Tak, budzą mój strach, choć nie wiem dlaczego, bo przecież nie ma żadnej pewności, że się zdarzą. Mój Boże, jakie to przerażające i straszne. Przesunęła dłonią po czole znużonym gestem, jak gdyby chciała uporządkować w ten sposób prześladujące ją myśli. Jej stan wzbudził litość Raula, to też zaczął dowcipkować, żeby ją uspokoić. Ależ pani nerwowa. Niepotrzebnie. To do niczego nie prowadzi. No już, odwagi, droga pani. Nie ma czego się obawiać, nawet z mojej strony, jeśli ktoś prosi mnie o pomoc. Przybywa pani z prowincji, nieprawdaż? Tak, wyjechałam dzisiaj rano i znalazłam się w Paryżu późnym popołudniem. Od razu wzięłam auto, które mnie tu przywiozło. Konsjerżka sądziła, że jest pan w domu, więc wskazała mi pańskie mieszkanie. Zadzwoniłam, ale nikogo nie zastałam. Rzeczywiście, służba ma wychodne, a ja zjadłem kolację na mieście. Tak więc, rzekła, posłużyłam się tym kluczem, który dostała pani od nikogo, ukradłam go komuś. Ale ten ktoś to wyjaśnię panu. O tak, niezwłocznie, jak najprędzej. Nie mogę się doczekać, ciekawość mnie zżera. Ale sekundę, jestem pewien, że od rana nic pani nie jadła, więc pewnie umiera pani z głodu. Nie, na stole były czekoladki. Doskonale, ale znajdzie się też coś więcej. Dam pani coś do zjedzenia, a potem sobie pogawędzimy, zgoda? Prawdę powiedziawszy, wygląda pani bardzo młodo. Jest pani jeszcze dzieckiem. Jak mogłem się tak pomylić i wziąć panią za mężatkę? Śmiał się i próbował ją rozbawić, jednocześnie wyciągając z szafki biskwity oraz słodkie wino. Jak się pani nazywa? Przepraszam, że pytam, ale chyba powinienem wiedzieć. Za chwilę. Zaraz wszystko panu powiem. Wyśmienicie. Nie muszę znać pani imienia, żeby panią nakarmić. Może konfitur, czy raczej miodu? O tak, takie słodkie usta muszą lubić miód, a mam w spiżarce wyśmienity. Już biegnę.